Przy mikrofonie Marek Mikulski, witam Państwa. Dziś moim gościem jest Ewa Dudar, siódemka na liście Koalicji Europejskiej z okręgu 13, obejmującego województwa zachodniopomorskie i lubuskie do Parlamentu Europejskiego, a na co dzień wicestarosta gryfiński. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panie redaktorze i witam również słuchacze.
Jak się doczytałem, jest pani także założycielką pierwszego klubu radnych Platformy Obywatelskiej w Radzie Powiatu Gryfińskiego, zgadza się?
Tak, zgadza się. Był to rok 2010, trochę czasu minęło.
Pani Ewo, Jarosław Kaczyński niedawno określił pani partię mianem skrajnie niewiarygodnej. Jego zdaniem mówicie jedno, a robicie drugie. Jak skomentuje pani te słowa lidera Prawa i Sprawiedliwości?
Nie zgodzę się, ponieważ jako samorządowiec w praktycznym działaniu, od wielu lat zdobywam poparcie opinii publicznej. Wydaje mi się, że to, co robię, a robię to generalnie z ramienia również Platformy Obywatelskiej, potwierdza, że tak nie jest.
Po filmie Tomasza Sekielskiego nastąpiła rewolucja w kodeksie karnym. I czy zmiany wprowadzone przez ekipę rządową panią satysfakcjonują?
Powiem tak. Wydaje mi się, że niedobrze się stało, że patologia w instytucji kościelnej akurat tak mocno wybrzmiała w momencie kampanii europarlamentarnej. Uważam, że tutaj takim bardzo dużym naciskiem powinno się akcentować przede wszystkim zagadnienia związane z egzekwowaniem prawa. Mamy problem właśnie w tym zakresie i zjawisko patologii, pedofilii w tym zakresie jest bardzo niebezpieczne. Ja tu wyraźnie chciałam powiedzieć, że nie możemy przechodzić obok tego zagadnienia obojętnie. Chodzi mi o to, że musimy zrobić wszystko, aby egzekwować prawo. Musimy zrobić wszystko, aby edukować dzieci od najmłodszych lat w zakresie przeciwstawiania się zachowaniom niewłaściwym ze strony osób starszych. Musimy edukować również rodziców, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Także nacisk bym położyła nie tyle na zaostrzanie kar, ale przede wszystkim na egzekwowanie prawa równo do wszystkich obywateli.
A co z argumentem Prawa i Sprawiedliwości mówiącym o tym, że gdy rządziła pani formacja, to nic w tym względzie nie było robione?
No ten argument przewija się wielokrotnie, natomiast ja tych słów nie potwierdzam. Jest to sytuacja, która ewoluuje w naszym społeczeństwie i ten temat potrzebuje natychmiastowego rozwiązania i nie uważam, żeby słowa prezesa, znowu do których muszę się odnieść, były wiarygodne.
Zmienimy teraz trochę temat. Czy w pani ocenie przewodniczący Rady Europejskiej powinien wyrażać poparcie dla którejkolwiek z formacji politycznych w Polsce w trakcie pełnienia swoich obowiązków i dodatkowo w trakcie kampanii wyborczej w naszym kraju?
Każdy ma prawo do wyrażania swoich opinii. Oczywiście może być tu jakaś niezręczność w odczuciu niektórych formacji, natomiast uważam, że przewodniczący Rady Europejskiej jest osobą, która doskonale wyczuwa.
Powiedzmy, tu sobie chodzi o Donalda Tuska.
Oczywiście, no wiadomo, wyczuwa nastroje społeczne. Jeżeli wypowiedział takie słowa, jest przede wszystkim Polakiem i uważam, że ma do tego prawo.
Łatwo tak mówić, kiedy popiera, a co by było, gdyby nie wspierał waszej formacji? Czy też tak łaskawie patrzylibyście na takie wypowiedzi przewodniczącego Rady Europejskiej, bo to jest tutaj najważniejsze?
Powiem panu tak. Ja powiem to z perspektywy kampanii swojej, którą prowadzę. Oczywiście na listach Koalicji Europejskiej jestem kandydatem lokalnym, kandydatką lokalną. Prowadzę kampanię wprost, wychodząc do obywateli i generalnie mnie osobiście nie do końca interesują poparcia wyrażane w kierunku całej listy. Ja rozmawiam z ludźmi, słucham, bardzo wiele z tego czerpię wniosków na przyszłość. Także dla mnie osobiście popieranie takie oficjalne wprost niekoniecznie będzie się przekładało na ostateczny wynik. Proszę pamiętać, że kandydaci z każdych list, którzy wspierają te listy, zdobywają zaufanie przede wszystkim tym, że są osobami rozpoznawalnymi i przede wszystkim dlatego, że coś uczyniły dla lokalnych społeczności.
Cieszę się, że nawiązała pani do swojej kampanii wyborczej, bo jestem ciekaw, siódme miejsce to dość daleko. Jakie są pani szanse na to, że dostanie się pani do Parlamentu Europejskiego?
Ja powiem panu wprost. Pracuję w bardzo dobrej drużynie, w której panuje fantastyczna energia.
O tym
są
też
tam doświadczeni samorządowcy, ja się z tego bardzo cieszę. Ja kampanię swoją wykorzystuję przede wszystkim do tego, żeby akcentować problemy, które są odległe Szczecinowi, które są odległe być może z punktu widzenia Gorzowa. To są nasze zagadnienia lokalne, które
uważam...
Jakie to
uważam, są zagadnienia? Jakie to są problemy?
Są to problemy chociażby pomocy w zakresie rozwoju infrastruktury dróg lokalnych, ale tych, które nie mają połączenia z siecią TEN-T. Uważam, że wyrównywanie szans poprzez dostępność środków unijnych na właśnie naprawę nawierzchni drogowych bardzo mocno jest potrzebne w regionach, które w tym momencie nie mogą skorzystać z funduszy unijnych, ponieważ nie mogą w tej sieci funkcjonować ze względu na swoje położenie. A i takich dróg lokalnych, dróg powiatowych, reprezentuje powiat, proszę o tym pamiętać, jest bardzo dużo. Skorzystanie z takich funduszy byłoby naprawdę wyrównywaniem szans, takim konkretem.
Czyli o to chciałaby pani walczyć w Europarlamencie, jeśli pani się dostarczy.
Nie chciałabym, tylko będę walczyć. Wspieram grupę ludzi, wspieram konkretnie Koalicję Europejską. Liczę na to, że zdobędziemy poparcie obywateli i zdobędziemy głos, który będzie wyraźny w Unii Europejskiej. Nie dam o sobie zapomnieć. Taka jestem.
Dopytuję o to, bo program dofinansowania z Unii Europejskiej do 2020 roku obejmował dofinansowanie dużych metropolii i w ten sposób pieniądze miały się rozchodzić na całe województwo. Teraz ekipa rządząca Prawa i Sprawiedliwości negocjuje w Europarlamencie inny podział tych środków. Pieniądze pójdą do małych miasteczek i wsi. Czy pani podoba się taki rozwój polityki regionalnej?
To nie jest kwestia rozstrzygania, czy pieniądze pójdą do małych wsi, czy do dużych metropolii. To jest konstrukcja prawna umożliwiająca skorzystanie wszystkim podmiotom. Nie można wykluczyć jednych, a dać drugim. Ja mówię o tym, co się zadziało w momencie, kiedy korzystamy z funduszy unijnych. Widzę wielki rozwój aglomeracji, widzę piękną infrastrukturę drogową, natomiast też widzę możliwości przy okazji spełnienia oczekiwań lokalnych partnerów. Dlatego też uważam, że rozmowa o tych funduszach musi być konstruktywna. Uważam, że priorytetem każdego z ugrupowań startujących do Parlamentu Europejskiego powinno być takie negocjowanie nowego kontraktu 2021-2027, aby jak najbardziej spełniał on nasze oczekiwania.
A jaka jest największa bolączka powiatu gryfińskiego i okolic?
A odniosę się i do powiatu gryfińskiego, i do Stargardu, i nikogo chyba nie zdziwię, ani nikogo w Dębnie nie zdziwię, że chodzi o szpitale powiatowe chociażby. Sytuacja tu jest, no powiedzmy szczerze, niepokojąca bardzo. Natomiast uważam, że to jest taki priorytet, który w ogóle spoczywa na powiatach, a konkretnie finansowanie tych zadań byłoby rozwiązaniem wielu problemów.
To zejdźmy z tych najwyższych tonów na takie bardziej towarzyskie. Tak zupełnie po ludzku. Nie wkurza pani, że na czele listy Koalicji Europejskiej w naszym województwie jest przedstawiciel Sojuszu Lewicy Demokratycznej?
Absolutnie. Powiem szczerze, podchodzę do tego w ten sposób, że konstrukcja tych list jest zupełnie nowym doświadczeniem. Składamy się z wielu partii politycznych, z wielu ugrupowań. I takie skonstruowanie listy ma jakiś większy cel i ja widzę tutaj prezentowanie kandydatów z różnymi poglądami. Nie wiem, czy byłoby zasadnym, żeby to akurat Platforma Obywatelska otwierała wprost, była liderem tej listy. Jest to dla kandydatów również wyzwanie, żeby prowadzić kampanię być może aktywniej, być może bardziej bezpośrednio. Ja nie mam problemu z pozycją na liście kandydatów. Uważam, że wiele osób zasługiwałoby, jakbym mogła wprost powiedzieć, to może i zasługiwaliby na jedynki. Natomiast nie każdy może być jedynką, po prostu.
A w Europarlamencie widziałaby pani bardziej Bartosza Rukowicza czy Bogusława Liberackiego?
Powiem tak. sentyment do partii, którą reprezentuję, jest oczywisty, więc oczywiście, że Bartosza Rukowicza, ale zwróciłabym uwagę również na dokonania profesora Liberackiego. Zwróciłabym również uwagę na to, że fantastyczną postacią jest kobieta, a kobietom bardzo kibicuję, na panią marszałek Elżbietę Polak. Zwróciłabym uwagę również na pozycję numer 8, czyli bardzo oddaloną dla Elżbietę Jabłońską, która startuje ze Świnoujścia. Wspomniałabym również o sobie, bo dlaczego nie?
Z perspektywy ostatniego tygodnia kampanii, a rozmawiamy już właściwie na finiszu, warto było wchodzić w tak szeroką koalicję?
Uważam, że tak. I powiem dlaczego. Dlatego, że ta grupa, chociażby po konwencji nawet naszej szczecińskiej, pokazuje, jak ważne jest wsłuchiwanie się w głos innych osób, innego ugrupowania. Bo dziś w polityce naszej, polityce krajowej, mamy problem z przekazem informacji, inaczej, z odbiorem komunikatu. Jesteśmy nastawieni na odbiór tylko jednej informacji, natomiast nie słuchamy kontrargumentów i uzasadnionych monitów drugiej strony. Jesteśmy głusi. Nie chciałabym, żebyśmy tacy byli, ponieważ w każdej rozmowie jest nadzieja na rozwiązanie problemu pod warunkiem, że się słyszy drugą stronę. Mamy dosyć duży chaos informacyjny. Mnie ten chaos trochę przeraża.
To na koniec poprosiłbym jeszcze o małe podsumowanie całej kampanii do Europarlamentu. Jakie były wasze mocne strony? Gdzie poszło coś nie tak? No i oczywiście o ocenę państwa konkurentów.
Ja uważam, że ta kampania nabiera tempa cały czas. Ja uważam, że bardzo dużą pracę wykonują liderzy wszystkich list. Są aktywni. Ja bym życzyła tej aktywności liderów i odniosę się do wszystkich ugrupowań po wyborach do Europarlamentu. Życzyłabym sobie, aby wszyscy ci, którzy zdobędą ten mandat zaufania, prawdziwie reprezentowali nas i starali się utrzymać tak kontakt z nami, z takim rozmachem, jak w momencie kampanii do tegoż parlamentu.
A przedstawiciele Koalicji Europejskiej będą tak aktywni po tym, jak zostaną wybrani?
Ja mam taką nadzieję. A jeżeli nie, to ja na pewno będę wiedziała, do kogo zapukać.
I na tym musimy kończyć. Moim gościem była Ewa Dudar, 7. na liście Koalicji Europejskiej do Europarlamentu. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.